Jeśli chodzi o Warszawę, to jest jesienny poranek 21 lipca 2026 roku i wygląda na to, że ta jesień na kilka dni zagościła na dobre w stolicy Rzeczpospolitej, ale też w całej Polsce, więc współczuję wszystkim tym, którzy teraz są nad Bałtykiem, ale nad Bałtykiem, nad Polskim Morzem nie jest w tej chwili profesor Adam Prokopowicz, bo jest w Waszyngtonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. No tak, u nas jest noc, ale jest noc ciepła, pogodna i to nie jest kwestia wywyższania Stanów Zjednoczonych nad Polską, ale to również nie jest dowód na to, że są istotne zmiany klimatyczne na świecie, bo to, co jest w Polsce i tutaj, to są rzeczy zupełnie normalne. Wojtek Młynarski kiedyś miał taką piosenkę W co się bawić, w którym śpiewał o chlebie i igrzyskach. Igrzyska już w zasadzie się w Stanach Zjednoczonych w tej chwili kończą. Jesteśmy po Mistrzostwach Świata, jesteśmy po obchodach rocznicy Stanów Zjednoczonych. No i teraz przechodzimy do tego chleba. A ten chleb jest dosyć ciężki do upieczenia, bo mamy sytuację wojenną, w którą w ten czy inny sposób Stany Zjednoczone są włączone. To jest sytuacja wojenna w Iranie i sytuacja na Ukrainie. Powiedzmy sobie kilka słów na temat tego, co jest w Iranie. Mamy dzisiaj, o ile dobrze liczę, 11 dzień ataku Stanów Zjednoczonych na Iran i bardzo mocnej i niespodziewanej odpowiedzi przez środowiska wojskowe Stanów Zjednoczonych, Iranu, na ten atak. Oto się odbywa według prostego schematu. Stany Zjednoczone starają się zniszczyć jak najwięcej instalacji i infrastruktury Iranu, tak aby zmusić Iran do w zasadzie poddania się. Natomiast Iran wbrew oczekiwaniom ma bardzo dużą ilość dronów i bardzo dużą ilość rakiet, które wystrzeliwuje w bazy Stanów Zjednoczonych i w infrastrukturę Stanów Zjednoczonych położoną w różnych krajach tego obszaru bliskowschodniego. Ostatniej nocy te uderzenia były nakierowane na Jordan, gdzie jest dosyć duża baza Stanów Zjednoczonych i tam zginęło dwóch dodatkowych żołnierzy amerykańskich. Jest to więc dosyć ciężka sytuacja. Myślę, że wojskowi się tego nie spodziewali i dlatego są w tej chwili ściągane posiłki ze Stanów Zjednoczonych. Między innymi pewna ilość samolotów, głównie samolotów zaopatrzeniowych, ale również samolotów, które są wykorzystywane do ataków powietrznych. W tej chwili odbywa się przelot tych samolotów do określonych miejsc na Bliskim Wschodzie. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że w zasadzie jedynym podmiotem, który walczy z Iranem, są Stany Zjednoczone. Izrael w tej chwili zajmuje się nieco innymi sprawami, tak jakby troszeczkę przycił i przygotowuje swoje dalsze kroki militarne, o których dowiemy się zapewne na początku przyszłego tygodnia. Również były wysuwane różnego rodzaju propozycje przez stronę amerykańską, aby jednak zaprzestać tego wzajemnego wyniszczania się i rozpocząć jakieś negocjacje. Iran bardzo jednoznacznie i ostro powiedział: no nie. Teraz to jesteśmy w stanie pełnej wojny ze Stanami Zjednoczonymi i my na żadne negocjacje w tej chwili nie idziemy. Jednocześnie duża część instalacji wzdłuż cieśniny Hormuz została zniszczona. Źródła amerykańskie stwierdzają, że około 2/3 przepływu ropy naftowej przez tą cieśninę w tej chwili przez tą cieśninę przepływa. Nie wiem, czy to są pewne informacje, no ale tak Amerykanie na dzień dzisiejszy podają. Można na sekundkę połączyć sprawę Iranu, wojny amerykańskiej z nowym premierem Wielkiej Brytanii, który w zasadzie niewiele chyba zmieni. Natomiast są tutaj oczekiwania ze strony Stanów Zjednoczonych, że udostępni on w pełni bazę amerykańsko-brytyjską Diego Garcia, który jest bardzo krytyczna dla właśnie wojny na Bliskim Wschodzie. To jest baza na Oceanie Indyjskim, na Bliskim Wschodzie i ewentualnie w stosunku do Chin. A to jest bardzo ważne, bo Chińczycy coś kombinują, jak to się mówi u nas w Polsce. To znaczy między innymi w ciągu ostatnich paru miesięcy zbudowali makiety, albo wręcz powiedziałbym modele różnego rodzaju okrętów Stanów Zjednoczonych i nie wiadomo, co, do czego będą to używać. Również zbudowali u siebie wierną kopię Pałacu Prezydenckiego w Tajwanie. A więc coś tam się na pewno dzieje. Więc nie mamy tutaj specjalnie optymistycznych informacji z Iranu i z tej wojny. Ona trwać będzie dalej. Jest bardzo niefortunne, że Stany Zjednoczone nadal nie uzyskują żadnej pomocy ze swoich sojuszników NATO, co świadczy chyba o pewnej słabości tej organizacji, wydaje mi się nawet pogłębiającej się, bo przecież sprawy związane z przepływem ropy naftowej na rynki światowe to nie są, jest tylko sprawa Stanów Zjednoczonych, a w zasadzie chyba najmniej Stanów Zjednoczonych, bo mamy sprawę Francji, Niemiec i innych krajów europejskich, które tej ropy nie mają.
A co amerykańskie media i amerykańscy oficjele mówią o stratach amerykańskich?
Panie redaktorze, pan zadaje mi to pytanie już po raz drugi i poza tymi oficjalnymi informacjami, że zginęło kilku żołnierzy, jak na przykład ta dwójka, kobieta i mężczyzna ostatniej nocy, to oficjalnych informacji na temat tego, że zginęły jakieś tysiące amerykańskich żołnierzy, nie ma i dlatego wolałbym nie odnosić się do tej sprawy ponad to, co powiedziałem.
Nie tyle chodzi o amerykańskich żołnierzy, tylko o infrastrukturę wojskową, która jest niszczona przez Iran.
Aha, no ta infrastruktura i wojskowa, i niewojskowa jest niszczona zgodnie z planem amerykańskim, jest niszczona w dużej skali, powiedziałbym, i troszeczkę wchodzimy tutaj w sprawy humanitarne, ponieważ między innymi na terenie Iranu została zniszczona infrastruktura do przetwarzania wody morskiej na wodę pitną słodką. To jest niejako odpowiedź na takie samo działanie, które podjął Iran w Kuwejcie. No to zaczyna być kryzys istotny, który życie ludzi, którzy tam mieszkają, te 90 milionów ludzi musi jakoś pić i coś pić. Natomiast również jeśli chodzi o infrastrukturę, to w tej chwili postawione zostały pytania na kilku konferencjach prasowych, zwłaszcza w Departamencie Wojny, czy będzie zaatakowany Teheran. Odpowiedź była wymijająca. Jeśli chodzi o urządzenia militarne, to na pewno została w tej chwili ograniczona możliwość Iranu do monitorowania ruchu na niebie i ostrzegania przed atakami dronowymi i rakietowymi, chociaż z drugiej strony wywiad amerykański stwierdził, że Iran otrzymuje bardzo istotną pomoc od Chin. To znaczy zostały otworzone dla Iranu systemy nawigacji powietrznej, nawigacji satelitarnej przez Ludową Republikę Chińską.
To o jednej wojnie już pan profesor, przypominam, Adam Prokopowicz prosto z Waszyngtonu powiedział, a teraz druga wojna.
Druga, z tym, że tutaj, jeśli można, to o wojnie na Ukrainie będę mówił z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. No trwa ten cały system działania i realizacja planu Ukrainy, aby zmniejszyć możliwość produkcji paliwa w Rosji. We wstępnym planie, z tego co mówią źródła amerykańskie, było 14 rafinerii. Do tej pory zostało uderzonych 12. Ta sytuacja bardzo wpływa na rynek konsumpcyjny, ponieważ paliwa w niektórych regionach nie ma, powiedzmy, przez dzień czy dwa. W samej Moskwie są bardzo duże kolejki. No i tak to jest. Natomiast również ostatnio drony ukraińskie uderzyły wokół Moskwy w na przykład centra logistyczne i centra magazynowe. Uderzone zostały magazyny takiej istotnej firmy rosyjskiej, która w zasadzie jest drugim największym dostawcą artykułów konsumpcyjnych, takim podobnym rosyjskim Walmartem, i to również wpłynie bardzo na poziom życia obywateli Moskwy i innych miast. Natomiast z kolei Rosjanie, no i tutaj jest bardzo dużo znaków zapytania. Po pierwsze, mieliśmy dwa wystąpienia Ławrowa i Putina, bardzo ostre i bardzo grożące nie tylko Ukrainie, ale grożące krajom europejskim. To znaczy, jeśli będziecie nadal pomagać Ukrainie w ten sposób, w jaki pomagacie, jeśli tak jak Anglicy przekażecie licencję na produkcję pocisków, które mogą uderzyć w Moskwę, to możecie oczekiwać się niesłychanie mocnej reakcji ze strony Moskwy. I tu powstaje pytanie, czy Moskwa może zdecydować się na użycie bomby atomowej. Eksperci amerykańscy twierdzą, że zbliżamy się do momentu, kiedy będzie to realna sytuacja, z tym, że nie wyobrażają sobie takiej sytuacji, żeby bomba atomowa została użyta przeciwko jakiemuś miastu lub jakiemuś ośrodkowi, w którym są duże ilości ludzi. Może to być tak zwane zastraszenie, czyli wybuch takiej bomby atomowej gdzieś na niezaludnionym terenie albo wręcz na terenie nie Ukrainy, ale żeby pokazać, że te bomby atomowe są w pełnej gotowości, bo ta pełna gotowość istnieje. Druga rzecz, która wyszła ostatnio z planów rosyjskich, to jest to, że oni zakładają, że do czasu następnej zimy pozbawią Ukrainę w pełni elektryczności. Czy to będzie 90% czy 100%, to już naprawdę nie ma znaczenia. Między innymi rozważają, w jaki sposób można podejść do zaporowskiej stacji energetycznej atomowej. To jest największa stacja tego rodzaju w Europie, żeby ją po prostu zamknąć. Zamknięcie takiej stacji nie jest bardzo proste. Nie można jej oczywiście zbombardować, ale ona jest w tej chwili zarządzana przez Rosjan. W związku z tym no jest to bardzo ciężka sytuacja. A na samym końcu chciałem powiedzieć, że również w tej chwili Rosjanie skoncentrowali wszystkie uderzenia na Kijowie. We Lwowie w ciągu ostatnich 10 dni nie było w zasadzie żadnego alarmu przeciwrakietowego lub przeciwdronowego. Natomiast wszystko, co się znajduje dookoła Moskwy, dookoła centrum Moskwy, to w zasadzie ma tego rodzaju alarmy codziennie ze strony. Więc Rosjanie na pewno będą to bardzo odczuwali i to jest chyba taktyka Ukrainy, no i może taktyka Europy, pod wpływem której to taktyki bardzo są Ukraińcy. To znaczy, żeby zmienić reżim w Moskwie. Ja specjalnie i amerykańscy specjaliści w to nie wierzą, dlatego że tak jak w Iranie, może to być zmiana reżimu w Moskwie, który spowoduje, że będziemy mieli nowy reżim rosyjski, który będzie gorszy do tego, żeby z nim cokolwiek negocjować, który może być bardziej zdecydowany, żeby przejść naprzód na zachód niż obecny reżim Putina. No ale zobaczymy, jak to jest. Ja nie wchodzę w tej chwili w bardzo dużo różnych informacji, które uważam, że są to spekulacje na temat między innymi różnego rodzaju akcji przeciwko Putinowi w armii rosyjskiej. To chyba są na razie rzeczy, na które nie należy zwracać wielkiej uwagi. Wsparcie dla Putina na dzień dzisiejszy spadło do poziomu 60%, 70%. Które miał poprzednio. No to jest jakiś spadek, ale nieduży.
Profesor Władimir Ponomariow będzie dzisiaj po godzinie 8 gościem Poranka Wnet, ale w Waszyngtonie. Teraz patrzę na ten obrazek, jeżeli Państwo oglądają na kanale YouTube Radio Wnet nasz poranek na żywo, to widzą Państwo zdjęcie. Co to za budynek, panie profesorze?
To jest budynek kongresu, tylko jest ucięta sama góra tego budynku, ale to on jest specjalnie pokazany tutaj, ponieważ niby mamy wakacje, ale problem polega z reformami, które prezydent Trump chce wprowadzić. Mówiliśmy o reformach wyborczych, więc zależy mu na tym, żeby jakimkolwiek sposobem doprowadzić do przyjęcia tego aktu SAFE, który będzie wymagał pokazania jakiejś legitymacji, stwierdzenia, kto głosuje, i stwierdzenia, czy ten, który głosuje, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Jest to niesłychanie istotne i w tej chwili próbowane są różnego rodzaju metody, ponieważ rząd amerykański nie jest w stanie uzyskać 60 głosów w Senacie w takiej normalnej procedurze do przyjmowania aktów prawnych, które dotyczą pewnej polityki. Natomiast można to przyjąć, nie wchodząc w szczegóły, poprzez dołączenie części tego aktu SAFE, tego aktu wyborczego, na przykład do decyzji o budżecie Stanów Zjednoczonych. Czyli jeśli Senat będzie przyznawał jakieś pieniądze na określone cele, na przykład w tym wypadku budżet militarny, to można do tej ustawy dołączyć różnego rodzaju dokumenty dotyczące wyborów. I wtedy potrzebnych jest tylko 51 głosów, to znaczy 50 głosów senatorskich, połowa i jeden głos wiceprezydenta jako szefa Senatu. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w sytuacji, która w tej chwili rozwija się w Stanach Zjednoczonych, kiedy mamy tak zwanych demokratycznych socjalistów, którzy mają z demokratami i socjalistami tyle wspólnego, co ja z afrykańskim plemieniem Mobutu. Są to po prostu komuniści, którzy w tej chwili w tak zwanych primaries, czyli w partii demokratycznej, o tym, kto będzie kandydatem i kto stanie naprzeciwko kandydata republikańskiego, zaczynają zdobywać pewną ilość miejsc. To jest bardzo nowa sytuacja dla Stanów Zjednoczonych. Ona jest połączona z prądami antysyjonistycznymi lub antysemickimi, ponieważ wtedy to rozpoczęło się w Nowym Jorku i w związku z tym mieliśmy wybór pana Mandami na stanowisko majora, na stanowisko burmistrza tego miasta. To są bardzo dziwni ludzie, którzy dla tych ludzi, którzy przyjechali z Europy Wschodniej albo na przykład z Kuby, którzy przeżyli pewne elementy komunizmu, no to są jacyś normalnie intelektualni dewianci i żadnego wsparcia nie uzyskają. Natomiast uzyskują bardzo dużo wsparcia od młodych, niezatrudnialnych absolwentów uczelni wyższych w Stanach Zjednoczonych, które zostały opanowane przez lewactwo. Takie rzeczy jak na przykład to, czego uczy ojciec pana Mandamiego, uczy się podstaw marksizmu, uczy się leninizmu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mają bardzo dużą ilość głosów od tych młodych ludzi. To są, i to jest ciekawe, że to są ludzie, którzy zarabiają dużo pieniędzy na tym kapitalizmie, w większości są biali, a mówią o nierówności rasowej i o tym, że nic w Stanach Zjednoczonych nie można kupić i nic nie jest dostępne. A to nie jest prawda, bo ja byłem pomiędzy naszą poprzednią rozmową i dzisiaj w takiej miejscowości na Florydzie Destin, miejscowości wakacyjnej nad Zatoką Amerykańską, i wszystko jest zapełnione, restauracje są pełne, czyli część społeczeństwa na pewno sobie na wszystko może pozwolić. Problem polega na tym, czy może sobie pozwolić na to całe społeczeństwo, no ale to już jest duży problem, którego dzisiaj pewnie nie rozwiążemy.
Czekamy, czy doczekamy się takich czasów, że czerwona flaga będzie nad Kapitolem, może nie. Profesor Adam Prokopowicz idzie teraz spać, panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję.
No nie, po tym, co pan powiedział na temat czerwonej flagi, ja spać bardzo długo nie będę.
Wszystkiego dobrego i dziękuję za głos prosto z Waszyngtonu. Jest godzina 7:30, od czasu do czasu w poranku w net pojawiają się takie trzaski, no to w takim razie komunikat nadzwyczajny rzeczywiście. Dzięki Państwu, jeszcze nie dotarła do studia, ale nowa konsoleta jest już w rękach naszego specjalisty od informatyki i już niedługo, mam nadzieję, przyjedzie do naszego studia. Już tych trzasków nie będzie. Ta konsoleta, która teraz jest i obsługuje nasze studio przy krakowskim Przedmieściu 79, dzisiaj zaczęła jakoś intensywnie odmawiać posłuszeństwa, ale miejmy nadzieję, że to się uspokoi. A teraz dla uspokojenia nastrojów posłuchamy zespołu Bee Gees. Tysiące, a może miliony Polaków wrzuca plastikowe i nie tylko plastikowe butelki, bo obowiązuje w Polsce system kaucyjny. Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I jak działa ten system?
No, podobno sukces wielki, bo Polacy oddają do kaucji butelki, za które wcześniej zapłacili kaucję. Więc nawet na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju zapytałem, na czym ten sukces ma polegać. Czy na tym, że jeżeli ja oddałem swoje pieniądze i je chcę teraz odzyskać, to jest taki wyczyn, czy to o to chodziło, żebyśmy wszyscy chodzili do sklepów z tymi butelkami, stali w kolejkach. Myśmy przed tym ostrzegali jakiś czas temu, a dzisiaj już Polacy widzą, jak to rzeczywiście wygląda, żeśmy nie przesadzali. Stoimy w kolejkach, już czujemy tą odorowość. Na szczęście lato jest w tym momencie łaskawe i nie jest gorąco, ale będzie jeszcze pewnie milion okazji do tego, żeby ponarzekać przy tych zacinających się kaucjomatach. Kaucjomata, które, uwaga, gniotą te butelki. One gniotą w taki sposób, że potem jak to trafia do sortowni, bo musi trafić, żeby rozdzielić choćby te puszki, ten kolor, tego PETA, te butelki na kolory, to z tym jest problem w profesjonalnych instalacjach, czyli paradoks polega na tym, że tym instalacjom zabrano surowiec, który do tej pory sortowały, bo wyrzucaliśmy pod zlewem w kuchni, zanosimy teraz sami do kaucjomatów, to potem trafia do tej instalacji, ale w taki sposób sprasowane, że jest bardzo ciężkie do wyseparowania, do podzielenia na frakcje.
Czy my realizujemy w systemie kaucyjnym dyrektywy Unii Europejskiej?
A i tu właśnie mamy haczyk. No bo rzeczywiście dyrektywa Single Use Plastic mówi, że jeżeli nie radzisz sobie kraju członkowski ze zbiórką, zbieraniem tego w odpowiednich ilościach, no to musisz wprowadzić system kaucyjny. Tylko myśmy w Polsce nie policzyli, czy sobie radzimy, czy sobie nie radzimy. Ja twierdzę, że sobie doskonale radzimy, bo nie ma powodu, żebym wyrzucał butelkę PET w lesie, kiedy ja mam pod zlewem w kuchni w ramach opłaty miejskiej, mogę ile chcę wyrzucić, tak? Dzisiaj w lesie ja spotykam jakieś zderzaki samochodowe, części samochodowe, jakieś problematyczne, trudne odpady, których nie mogę wyrzucić w domu, a nie ma tych właśnie. Natomiast nam wmówiono taką trochę alternatywną rzeczywistość, która się tworzy, tak? Czyli kreuje się problem, którego nie ma, żeby go potem dziarsko rozwiązać. I uwaga, rzeczywiście butelka PET w systemie kaucyjnym, jeśli się nie osiągnie poziomu zbiórki, nie policzono tego w Polsce, wprowadzono system kaucyjny. Nie policzono. Na etapie wprowadzania ustawy, czy my spełniamy obowiązek i czy my musimy, czy my nie musimy tej kaucji wprowadzać. Natomiast już na puszki dyrektywa milczy. Uwaga, za chwilę mają być małpki w systemie kaucyjnym. Ja się dowiedziałem, że mamy gigantyczny problem.
Powiedzmy, bo może młodzież tego nie wie. Małpka to jest taka szklana...
Tak, nie chodzi o żyrafę, nie chodzi o zwierzątko zoo, chodzi...
Szklana butelka. Malutka.
Chodzi o te małe butelki i podobno, uwaga, jesteśmy tym w Polsce zasypani. Parki są zasypane, miejsca publiczne są zasypane. Ja teraz, chodząc na spacer gdzieś tam u mnie w Milanówku, zwracam uwagę, czy rzeczywiście my jesteśmy zasypani tymi butelkami? Otóż nie. Jeżeli jedna czy dwie się znajdą gdzieś tam, to od tego płacimy podatki. Po to płacimy podatki, żeby raz w miesiącu, jak firma na zlecenie gminy sprząta park, no to żeby także te odpady usunęła. Nie wprowadzajmy kosztownego systemu za kolejne miliardy tylko po to, żeby pozbyć się dwóch małpek.
No dobrze, ale ten system kaucyjny to są wielkie interesy. Czy potrafi pan wytłumaczyć, kto na tym zyskuje, tak, a kto na tym traci?
Po pierwsze, zyskują producenci automatów. Często ci sami, którzy sprzedawali wcześniej te automaty do sortowni, prawda? Automaty do wydzielania tych surowców, więc na pewno oni tak, no bo mają rynek zbytu na automaty. Są różne firmy, przoduje jedna z firm skandynawskich, ja tu nie chciałbym wymieniać nazw, jest łatwe do sprawdzenia, słuchacz będzie chciał, to sobie sprawdzi i na pewno takie firmy wszędzie tam, gdzie jest system kaucyjny w Europie wprowadzany, się pojawiają, mówią, jakie to jest koniecznie niezbędne. On oczywiście był potrzebny 30-20 lat temu, kiedy nie było nowoczesnych urządzeń w sortowniach, tak? Natomiast w tej chwili, w tych krajach,
no dobrze,
jest
mamy
niepotrzebny. To pierwsi, ale uwaga.
Beneficjent, teraz drugi.
Niezwrócona kaucja. I też apeluję, proszę państwa, ja wiem, wszyscy się cieszą, mówię ci, którzy byli entuzjastami systemu kaucyjnego, że Polacy tak chętnie przystąpili i oddają te butelki. No oddają, bo nie będziemy robić prezentów. Ja też oddaję, bo nie będę robił prezentów tym, którzy mi ten system wprowadzili. Czyli operatorom tego systemu kaucyjnego, bo niezwrócona kaucja, te 50 groszy bądź złotówka, w zależności od tego, co państwo zakupili z kaucją, niezwrócona, ona jest w systemie u tych operatorów kaucyjnych. Podobno na, i tak mówi ustawa...
A w jaki sposób taki mały sklep się z tego rozlicza?
No właśnie, tutaj przyjeżdża operator, zabiera te zaplombowane często worki, bądź z automatu, jeżeli to jest do automatu wrzucane. I tym małym sklepom płaci się taki handling fee, taką premię za to, że oni to obsługują. Ale uwaga.
No ale te niezwrócone butelki w jakiś sposób rozliczane są?
No właśnie, kupujemy, tak, z tą butelką i to...
No i te 50 groszy jest w kasie. I w jaki sposób te 50 groszy trafia do operatora czy do kogoś, kto ten system kaucyjny wprowadził?
No właśnie, znaczy to są systemy, są tutaj systemy do rozliczania tego w sklepach. To się dzieje, rzeczywiście... No, i rzeczywiście on wie, ile sprzedał, prawda? To nie ma problemu globalnie z tym.
No to trzeba policzyć.
Natomiast to trzeba oczywiście, że policzyć.
No właśnie.
I uwaga, i to są gigantyczne pieniądze. To szacuje się około 1,5 miliarda złotych rocznie z niezwróconej kaucji. Ona ma być wykorzystana na budowanie tego systemu kaucyjnego. No wiadomo, że to można tak budować, żeby dobrze na tym zarobić. Ja też apeluję, nie dawajmy tego prezentu nikomu. Rzeczywiście część osób nie oddaje tych butelek. One trafiają do systemu gminnego, czyli gdzieś tam po zlew kuchni do mnie, a potem dalej do sortowni. I tu też bez obaw. Jak trafią do profesjonalnej sortowni, to my odzyskamy te surowce. Państwo nie dajcie sobie wmówić, że one wylądują w oceanach, że one wylądują w Odrze, która jest zanieczyszczona. Teraz się cieszą wszyscy, bo w Odrze zanotowano mniej butelek systemu z napisem kaucja niż było tam wcześniej tych butelek. Bzdury totalne. Nasze firmy zajmujące się odpadami, sprzątają gminy i widzą, że tych butelek wcale dużo nie ma.
No dobrze, ale jeżeli ktoś zyskuje, bo rozumiem, że czyli te butelki trafiają do tych sortowni, do których kiedyś trafiały?
No właśnie, w dużym uproszczeniu, bo w tej chwili nie jest w Polsce zbudowany system do doczyszczania, jak to się mówi fachowo, czyli szczegółowej segregacji tego, co trafia do kaucji. No przecież pamiętajmy, wrzucam za jednym razem butelkę PET, ale wrzucam też metalową puszkę. I teraz to trzeba oddzielić. Uwaga, recykler, czyli ktoś, kto z tego robi nowy materiał, chce mieć PET transparentny, czyli ten przeźroczysty, chce mieć kolorowy osobno, to wszystko w sortowniach dzielą automaty. I teraz to musi trafić do doczyszczenia. Nie wierzmy w to, że to jest takie czyste złoto, że ten materiał jest taki czysty, wspaniały, jego trzeba podzielić. On jest przez to, że jest mocno zgnieciony w tych automatach. On jest dużo cięższy do wyseparowania niż wówczas, gdyby był tak w taki zwykły sposób przeze mnie jako konsumenta zgnieciony i wrzucony do żółtego worka.
No, no dobrze, a puszki nasze trafiają do jakiej huty?
No trafiają do hut i uwaga, nie ma z tym żadnych, do różnych, tak? No mamy tutaj konkurencję i one trafiają do różnych miejsc w kraju i nie ma z tym problemu, z wyseparowaniem tego. Nigdy nie było problemu. To jest cenny surowiec. Ja wiem, że za chwilę ktoś powie, no bo to ci panowie, prawda, którzy tam zaglądają do koszy, oni to wybierali z pojemników. Tak się pewnie działo. W ogóle ja się zastanawiam, czy w XXI wieku system mamy opierać na tym, że ktoś tam będzie wybierał ze śmietników i zanosił, bo to jest cenny surowiec. Czy to tak ma wyglądać? Czy ma być nacisk kładziony jednak na sortownie, profesjonalne zakłady, które to za nas zrobią. My mamy w domu tylko wstępnie mądrze posegregować. Płacimy i tak mnóstwo pieniędzy za gospodarkę odpadami. Czy naprawdę mamy jeszcze robić dodatkowe czynności za profesjonalistów? No
ale rozumiem, że płaciliśmy za te odpady, za segregację i to była też opłata, którą przekazywaliśmy tym firmom, które wywożą te śmieci.
Oczywiście, właśnie, wywożą. Bo to jest dobre słowo, wywożą, bo to gdzieś tam w naszych głowach cały czas jest wywóz śmieci. Dziś to tak w Polsce już nie wygląda. Majstersztyk tych, którzy nam lobbowali za systemem kaucyjnym, to jest to, że udało im się wmówić, że w Polsce są zgliszcza, że te odpady lądują gdzieś na wysypiskach. To są cenne surowce, które sortownie po wyseparowaniu sprzedają. Uwaga, płaciliśmy za odbiór odpadów profesjonalną śmieciarką i za ich zagospodarowanie, za wyseparowanie surowców, za osiągnięcie poziomów recyklingu. To dlatego kosztuje. Ale kosztuje też dlatego, że nie mamy w Polsce odpowiedniej ilości instalacji do przetwarzania odpadów. Dzisiaj mamy turystykę do Skandynawii. Na przykład frakcja ta końcowa po wyseparowaniu surowców jedzie sobie do Skandynawii, do krajów zachodniej Europy, do spalarni i tam nikt nie mówi, tadam, przyjechały z Polski odpady, zaśmiecają nas tam po polskie śmieci. To jest surowiec, który u nich, z którego jest wytwarzana energia i ciepło. A w Polsce jest lobbying antyspalarniowy, żeby tego nie budować, żeby to jeździło tam, żebyśmy płacili mnóstwo pieniędzy, także potem
bo
się...
Bo my płacimy za odbiór tego, a oni tworzą sobie z tego energię, tak?
Znaczy oczywiście, znaczy my płacimy dzisiaj im za to, że to do nich dostarczamy, ten surowiec, a oni go wrzucają do systemu i tworzą energię oraz ciepło. To w Polsce też się dzieje w wielu już miejscach, bo te spalarnie te zakłady powstają, ale ich ciągle brakuje. I jest oczywiście na poziomie europejskim taki lobbying, żeby już tego w Polsce nie tworzyć, bo oni tam mówią welcome, my czekamy na wasze odpady z Polski. I mamy takie, ja nawet patrzyłem, jak to wygląda w kraju. To wygląda tak, że wszędzie są, gdzie ma powstać spalarnia, są protesty. Jest kilka osób, które protestują, krzykliwe grafiki, maski przeciwgazowe zatrują nas. Potem, jeżeli taka instalacja powstaje, to oni jak ten Kobuszewski w Alternatywach znikają i idą gdzieś dalej i tam straszą, prawda, jak to będzie źle. Nie będzie źle, to są nowoczesne instalacje, których w Polsce brakuje. Warszawa. Tyle było krzyku. Jest instalacja w tej chwili, jest spalarnia, działa, ludzie żyją, słońce wstaje, jest wszystko w porządku.
Ale też rozumiem, że w Warszawie powstają inne spalarnie.
Znaczy, Warszawa na pewno potrzebuje więcej, tak? To tutaj odpada na odpady zmieszane, ale na te frakcje pozostałe po przetwarzaniu odpadów, żeby ich nie wozić, absolutnie tak. Jest potrzeba w Warszawie, w wielu miejscach w Polsce jeszcze. Oczywiście nie wolno z tym przeszarżować, nie wolno ich zbudować za dużo, ale ciągle mamy duży potencjał.
A to jest biznes dobry?
Znaczy, dobry o tyle, oczywiście. Oczywiście, że tak, no bo jeżeli dzisiaj mamy dobry, ale uwaga, paradoksalnie nie chodzi tutaj o biznes dla przedsiębiorcy, ale też dla mieszkańca, bo on zamiast płacić, tak jak dzisiaj w swojej opłacie, za wożenie tych odpadów do innych krajów, ma je na miejscu przetwarzane i ma ciepło i energię wytwarzaną, więc jest wtedy po prostu taniej. Jeżeli w Polsce będziemy mieli system instalacji, także do tego końcowego zagospodarowania, czyli spalarni, to skończy się szaleństwo podwyżki dla mieszkańców.
Skończy się.
Skończy to szaleństwo, bo ono jednym z głównych powodów jest brak właśnie tych miejsc do przetwarzania odpadów. Jeżeli podaż odpadów jest więcej niż miejsc, w których mogą być legalnie, profesjonalnie przetworzone, to po prostu ceny rosną w tych instalacjach i tyle.
Powiedział pan, że mieszka w Milanówku, a jak tam w Milanówku się mieszka? Krawaty z Milanówka nadal są?
Nadal są, tak. Już pewnie mnie ktoś znienawidzi, bo już chyba z 10 ode mnie dostał, ale jak się wyjeżdża z Milanówka, zawsze daje się coś z jedwabiu. To jest nasza tradycja. Piękne miasteczko. Zapraszamy.
To prawda. Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A my posłuchamy, nie wiem, czy znał pan taki zespół, który nazywa się Smoky.
Haha, znał pan.
Znał pan. No to pan... Jeszcze raz go, a właśnie nie, bo przeniesiemy się od razu do Szanghaju.
Studio Szanghaj.
I gospodarz studia Szanghaj, Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
A już teraz widzę te złote rybki, które pływają w pana akwarium. Mam nadzieję, że są już po obiedzie, bo w Szanghaju taka jest pora. W Waszyngtonie idą spać, a wtedy w Szanghaju w pełni życie. Korespondencja z Waszyngtonu w Poranku Wnet była między innymi o tym, że jednak Pekin bardzo mocno wspiera Iran w czasie wojny w Zatoce. Pana informacje są też takie?
Nie, oczywiście to, że Chiny udostępniają system chińskiej nawigacji, bo to jest konkurencyjne od GPS-a, Beidou, no to no możemy to zaliczyć, że to jest wsparcie. Ale Chiny głównie uważają, że wspierają pomoc humanitarną. To jest raz. Dwa, że oczywiście poprzez swoje wpływy z Pakistanem, który Pakistan uważa Chiny za najlepszego przyjaciela. Teraz niedawno premier Pakistanu stwierdził coś takiego. No, interesujący układ się robi. Natomiast absolutnie Chiny po prostu, jak głoszą, swoimi wysiłkami dyplomatycznymi chcą doprowadzić do tego, do zaprzestania w ogóle jakichkolwiek działań wojennych, czy ze strony Stanów, czy ze strony Iranu, żeby doprowadzić do tego odblokowania ciśniny Hormuz. Także tutaj, tak?
Jakiś okręt wojenny, niszczyciel chiński gdzieś płynie w kierunku Zatoki Perskiej. Takie informacje też się pojawiały w polskich mediach i w Radiu Wnet.
Nie, tego nie potwierdzają chińskie media. Czy czy jakiś niszczyciel, nie sądzę. Jeśli już, to regularnie to są dwie rzeczy, które mogą, nazwijmy to, spowodować taką właśnie informację. Jeśli już, mówię, jeśli już. Pierwsza rzecz to jest to, że Chiny regularnie odbywają ćwiczenia morskie, niewielkie właśnie, typu jeden, dwa statki okręty z państwami Azji Południowo-Wschodniej. To tutaj to jest regularnie, że tak powiem, z Kambodżą właśnie, czy Tajlandią właśnie, nawet i z Wietnamem, no ale jeśli mówimy o tym kierunku. Nie zapominajmy też o tym, że Chiny mają w Djibouti swoją bazę. W Djibouti mają swoją bazę, która oczywiście podlega rotacji i w bazie tam też jest, nie wiem dokładnie ile okrętów tam przybywa, które wspólnie z innymi okrętami państw zachodnich miały kontrolować przeciwko piratom. To była kiedyś swego, oczywiście to jest historia bardzo, bardzo dawna, no ale tak pozostało, że tak powiem.
A czy takie dane, za chwilę przejdziemy do innych tematów, ale czy takie dane, które mówią, ilu jest żołnierzy, ilu ma Ludowa Armia Chin, czy to jest 2 miliony, czy to jest więcej niż 2 miliony, takich po prostu gotowych do akcji?
No tego nie jest, to nie są podawane dokładne dane, natomiast twierdzi, publikacji różnych chińskich think tanków, ocenia się, że to jest około między 1 800 000 do 2 milionów. Ale to zależy. Problem polega tutaj na tym w tych statystykach, że nie są one w stanie uchwycić tej liczby, bowiem są siły, są oddziały, jednostki typu właśnie, jakby to porównać do polskiego WOT-u. Czy są jednostki, które, czy je wliczać, czy je nie wliczać do regularnego wojska. Są też przecież oddziały żandarmerii wojskowej, czy też je wliczać, czy też nie wliczać. Nie mówiąc już oczywiście też i policja ma swoje oddziały antyterrorystyczne. Więc tutaj te statystyki są bardzo płynne. Zależy kto wie, ale dokładnych liczb nie ma.
A czy pobór jest obowiązkowy, czy jest obowiązkowa służba wojskowa w Chinach, czy nie?
Nie. To jest tak i nie. Bowiem jest zawsze jesienny, dwa razy do roku są okresy zgłaszania się do wojska. Wiosną oczywiście i jesienią. I wtedy są oczywiście organizowane przez tam te regiony wojskowe, które są. Jest w tym czasie notabene nawet dużo reklam w telewizji chińskiej zachęcających do zgłaszania się do wojska. Natomiast takiego poboru jako takiego nie ma. Oni nie mają problemów, chińska armia nie ma problemów z tym, żeby właśnie mieć żołnierzy. Powiem, nawet niedawno czytałem właśnie taki duży, właśnie na wiosnę, duży raport o tym, o rekrutacji. Otóż samo wynagrodzenie jest atrakcyjne. Więc oczywiście to nie ma porównania z zachodnim. To nie ma żadnego odniesienia, ale jest atrakcyjne dla szczególnie młodych ludzi na wsi, ze wsi, czy nawet tych, którzy nie zdobył zawodu, a z kolei dla tych, którzy są, oczywiście chińska armia też stawia nacisk na tych po szkole średniej, uniwersytety, ale tam z kolei jest w przypadku wykształconych ludzi, to jak pamiętam, podawali kwoty, oczywiście to są różne, ale powiedzmy sobie średnio jest około 20 tysięcy renminbi, 15 tysięcy renminbi, to jest około, powiedzmy sobie, 7 do 10 tysięcy złotych. To są kwoty, które tu są atrakcyjne. Nie mówiąc już o tym, że po odbyciu służby wojskowej, która trwa nawet do 3 lat bądź 5, to zależy od formacji, od właśnie na jaki się zgłosił dany kandydat, jest sytuacja taka, że po prostu ma wiele przywilejów, typu, że nie ma problemu z zatrudnieniem. Oczywiście tych, którzy nie mają z jakiegoś zakończyli na 9 klasach, no bo w Chinach jest 9 klas podstawowych. 9 klas jest to podstawowa obowiązkowa szkoła. No i no, czy poszedł do szkoły innej. W wojsku nabywa zawód. Jest to coś tak jak trochę jak w Polsce było kiedyś ludowej, że po prostu wtedy facet po wojsku raz ma zatrudnienie, bo oczywiście władze lokalne muszą mu to zapewnić. Dwa, ma fach w ręku. Czyli jeśli nawet mu nie odpowiada oferta, którą dostał po wojsku, to z kolei może na przykład jest kierowcą, no to oczywiście, że kierowcą. Takich już też spotkałem młodych ludzi, który po prostu wziął się za kierowcę do tam takiego Ubera chińskiego, Didi, czy tam coś innego.
A gdyby, no to, tak, a gdyby tak, odpukać doszło do jakiegoś konfliktu, to armia chińska może liczyć ile? 20 milionów żołnierzy? Jaki jest
bez przesady.
No, 18.
No nie, absolutnie nie, nie. Przede wszystkim uważam, że wprawdzie nie ma zbyt wiele informacji o tym, ale to jest inaczej zorganizowane. Przede wszystkim nie ma takiego no, masowego, w przypadku zagrożenia, masowego poboru. Wszystko się opiera o armię. Natomiast społeczeństwo, oczywiście, że są ćwiczenia, bywają różne właśnie szkolenia, ale nie ma tego, że nagle powiedzmy więcej ludzi potrzebują, no bo jest zagrożenie, w stanie zagrożenia.
To jeszcze tylko jedna informacja z Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, że Chińczycy mają broń, która pozwoli na zestrzeliwanie rozmaitych satelit, że taką sobie broń wynaleźli. To tylko słowo. Czy potwierdza pan taką informację?
Tak, absolutnie tak. Potwierdzam, dlatego że to już... No wprawdzie, oczywiście w Chinach ta wiadomość jest inaczej przedstawiana, ale była taka informacja, że Chiny w ramach tego, że mają program w ogóle, w ramach programu kosmicznego, że po prostu są różne planetoidy, komety, zagrażają Ziemi, więc Chiny robią to, żeby ochronić Ziemię, więc zestrzeliwić. No jak komety zestrzeli, to się zestrzeli satelitę, no przecież to wiadomo.
No to w takim razie do tematu AliExpress, najwyższa kara 630 milionów. Taką karę nałożyła Unia Europejska. Jakie są komentarze Pekinu? Jakie są komentarze w mediach chińskich?
No, jest wielkie oburzenie, dlatego że i to ze strony również samego Alibaby, do której AliExpress należy, bo jest to jednak najcięższa kara i to jest wprawdzie nie jest to jedyna, bo konkurenci AliExpress, którzy działają w Europie typu Temu czy Shane, znaczy Shane no, jest najbardziej taki znany, bo to tych modowych spraw, no to też zostali ukarani. Nie mówiąc o tym, że oba te przedsięwzięcia są, no mają bardzo dużo użytkowników. Przecież no, AliExpress w Europie ma 193 miliony użytkowników. Shane podobno 156 podaje informacje. Temu 130. No w każdym bądź razie AliExpress powiedział, że znaczy Alibaba powiedziała, że będzie się odwoływała, że nie dopuści do tego, żeby ta kara została no, zrealizowana. AliExpress ma czas do zapłacenia tej kary do 20 października. Zgodnie z tym, co zostało. Natomiast jestem ciekaw dzisiaj po południu, to już po naszym zakończeniu programu, na pewno będzie wypowiadał się rzecznik MSZ-u, bo on ma z reguły konferencję o 15 tutejszego czasu, a kara no, wczoraj została ogłoszona. Więc Unia Europejska, co tutaj jest tu z kolei media społecznościowe podkreślają, że Unia Europejska zaczyna grać z Chinami coraz, no, coraz ostrzej, coraz mocniej. Więc tutaj nikt to nie wierzy, że są w stanie wygrać z Chinami. Raczej powinni się dogadać, porozumieć się, bo jeśli chce Europa wygrać ze Stanami Zjednoczonymi, czy w ogóle powrócić do swojej potęgi przemysłowej, to tylko uważają, to też niektóre think tanki były takie wypowiedzi.
Wiedzi, a o godzinie 8, punkt 8, ten zegar bije w Szanghaju i wtedy na chwilę zawiesza się głos pana Andrzeja Zawadzkiego-Lianga, który na ogół po kilku sekundach już powraca i już powrócił. Tak?
Tak. Ale to bo zdaje się, że Teams, Microsoft, on coś tam, ja najpierw posądzałem chińskie służby, czy tutaj tutejszą infrastrukturę, ale okazuje się, że coraz komunikaty mam od Microsofta, że zdaje się, że chcą się wycofać z Chin, więc mogę być, niedługo mogę być, że tak powiem, przez Teamsa przejść, będziemy musieli przejść na inną platformę.
Być może tak, tak.
No ale zawsze jest rozwiązanie.
Być może tak się stanie. Jeszcze jeden temat pan zaproponował. Tajwan zbroi Ukrainę. Jeżeli w 30 sekund możemy o tym powiedzieć, to proszę bardzo.
No, w 30 sekund to się nie da powiedzieć, ale trafiłem po prostu na bardzo interesujący raport z... Może następnym razem, bo to jest temat dość taki właśnie na kilka minut, Instytutu Badań nad Demokracją, Społeczeństwem i Nowymi Technologiami Tajwanu, który wręcz pokazuje bardzo ciekawe wątki, nie tylko, że jest trzecim dostawcą części do dronów dla Ukrainy, czyli Tajwan jakby jest częścią zaopatrzenia, czy wojny, bierze udział w tej wojnie, to jeszcze oczywiście jest i Polska, która jest tutaj, polski wątek też jest niezmiernie ciekawy, interesujący. Może następnym razem się umówimy i wtedy właśnie to omówię szerzej i wtedy odpowiem też i na pańskie pytania. Ale bardzo interesujący raport, bardzo interesujący. I tajwański, nie inny, tajwański.
Dobrze, z przyjemnością posłuchamy. Teraz żyrafa z Warszawy pozdrawia rybki w Szanghaju, a ja pozdrawiam Andrzeja Zawadzkiego-Lianga. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a państwa zapraszam na wiadomości.
Stany Zjednoczone przeprowadziły 10. z rzędu noc nalotów na cele w Iranie. Według amerykańskiego dowództwa wojskowego celem operacji było dalsze osłabienie zdolności Teheranu do atakowania statków przepływających przez cieśninę Ormus. Donald Trump oświadczył, że naloty są odpowiedzią na śmierć 3 amerykańskich żołnierzy, jednego w Iraku. Amerykańskie wojsko poinformowało, że innymi centra dowodzenia, stanowiska rakietowe i dronowe, obiekty marynarki wojennej oraz systemy obrony przeciwlotniczej. Według irańskich mediów państwowych Teheran odpowiedział atakami na 2 tankowce w cieśninie Ormus oraz na amerykańskie obiekty wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że kraj prowadzi obecnie pełnoskalową wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Jemeńscy rebelianci Houthi ogłosili morską blokadę Arabii Saudyjskiej, podaje Reuters. Jeśli zapowiedź zostanie zrealizowana, może to jeszcze bardziej zakłócić światowe dostawy ropy naftowej. Houthi twierdzą, że decyzja jest odpowiedzią na rzekomy saudyjski atak na lotnisko w Sanie, który miał uniemożliwić lądowanie irańskiego samolotu. Wcześniej rebelianci przeprowadzili ataki rakietowe i dronowe na lotnisko w saudyjskim mieście Aba, a teraz zapowiedzieli blokowanie żeglugi między Morzem Czerwonym a Zatoką Adeńską. Eksperci ostrzegają, że ewentualne zamknięcie cieśniny Bab al-Mandab mogłoby poważnie ograniczyć eksport saudyjskiej ropy i wywołać dalszy wzrost cen surowca na światowych rynkach. Arabia Saudyjska wykorzystuje obecnie rurociąg prowadzący do Morza Czerwonego jako alternatywę dla transportu przez cieśninę Ormus. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zwrócił się do komendanta głównego policji generała Marka Boronia o wyjaśnienie okoliczności policyjnej interwencji w siedzibie Trybunału. W jego ocenie działania funkcjonariuszy mogły naruszyć konstytucyjną niezależność tej instytucji. Pismo skierowane wczoraj dotyczy wydarzeń z 14 lipca. Tego dnia policjanci wraz z prokuratorem weszli do gmachu Trybunału Konstytucyjnego przy alei Jana Chrystiana Szucha w Warszawie, gdy trwało posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Święczkowski żądał przedstawienia podstaw prawnych i faktycznych interwencji, wskazania osoby, która zgłosiła incydent, a także przekazania notatki służbowej, protokołu oraz pozostałej dokumentacji sporządzonej w związku z działaniami policji. W piśmie podkreślił również, że jako prezes Trybunału odpowiada za bezpieczeństwo sędziów i pracowników oraz uznał, że interwencja stanowiła zewnętrzną ingerencję w funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Chiny wezwały ambasadora Filipin po kolejnym incydencie na spornych wodach Morza Południowochińskiego w rejonie drugiej ławicy Tomasa. Pekin i Manila wzajemnie oskarżają się o sprowokowanie zajścia. Według chińskiego MSZ to strona chińska rozpoczęła incydent, a następnie przedstawiła, jak twierdzi Pekin, zniekształcony obraz wydarzeń. Chińska Straż Przybrzeżna utrzymuje, że filipińskie łodzie staranowały chiński patrolowiec, a ich załoga zaatakowała funkcjonariuszy wiosłami i długimi kijami. Manila przedstawia odmienną wersję. Filipińskie władze poinformowały, że podczas zdarzenia jeden z marynarzy został uderzony w głowę drewnianą bałką przez chińskich funkcjonariuszy, a jedna z łodzi została uszkodzona. Filipińskie wojsko odrzuciło chińskie oskarżenia, nazywając je fałszywymi i zapewniając, że jego personel nie prowokował konfrontacji. Jak przypomina Reuters, spór o drugą ławicę Tomasa pozostaje jednym z głównych punktów napięcia między Chinami a Filipinami na Morzu Południowochińskim.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i na zachodzie, okresami rozpogodzenia, miejscami głównie w północnej połowie kraju, przelotne opady deszczu na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza, lokalnie burze. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie, około 19 w centrum, do 22 na południowym wschodzie i 23 na nizinie szczecińskiej.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Dwoseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
3,17, 41.
Co tak liczysz?
Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
O, ja też umiem liczyć.
8, 11.
A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Orwat.
To była autopromocja.
Nie ma mundialu, nie ma wiadomości sportowych, jest za to wiadomości kulturalne. Są o godzinie 8:08, może nie jako reguła, ale na pewno dzisiaj Konrad Mędrzecki jest w studio. Był wczoraj na filmie pod tytułem Odyseja i widział ten film. I ja też widziałem ten film. I co?
Konrad? I co? Bardzo pozytywnie generalnie. 4 z plusem, tak bym to powiedział. 3 godziny i... Naprawdę nie było nudne, to absolutnie. I powrót do najważniejszego eposu w historii kultury. To jest bardzo ważne i ja byłem zachwycony w pewnym momentami, a momentami byłem zniesmaczony. Ale generalnie rzecz biorąc, 4 z plusem.
Czyli dlaczego nie 5 z plusem?
Dlaczego nie z piątka z plusem? Ponieważ Helena była czarna, Klitajmestra była czarna i były feministyczne wstawki Penelopy.
O, tak, ale to w ogóle film o cywilizacji, o upadku cywilizacji, o obyczajach, o tym, takie były dodatki do Homera, tak naprawdę hollywoodzkie dodatki do Homera, ale one nie były złe, bo były właściwie interesujące i ciekawe.
No były, tak, ale pewnych rzeczy tam to jakoś tak nie mogłem, że tak powiem, odnaleźć u Homera, a na przykład ta zamiana przez Kirkę w tych dżentelmenów towarzyszy Odyseusza w świniaczki, to została tak przedstawiona, jak Homer nie przedstawił. Ja wróciłem specjalnie akurat do tego już fragmentu. Tam nie było takiego, że tak powiem, agresywnego zamieniania w świnki.
Ale z kolei można było odnaleźć, na szczęście, można było odnaleźć w filmie Homera.
Można.
I to jest tak, że ten scenariusz został napisany, bo ktoś przeczytał Homera i rzeczywiście przełożył go na język filmu. To nie jest łatwe.
No, jak najbardziej.
Posłuchamy w takim razie jednej z reakcji, którą nagrałeś tuż po seansie. Jak, kto to był?
Taka młoda pani.
Chciała z tobą rozmawiać.
Taka studentka, może trochę bardziej starsza, troszkę tak koło 30.
Starsza studentka. Po filmie.
No właśnie, spotykam kolejną panią, która wychodzi o północy z filmu Odyseja Nolana. Jak wrażenia?
Wrażenia? No, Hollywood, to na pewno. Może bardziej niż epika grecka. Nie wiem, myślę, że obraz rzeczywiście robi wrażenie, muzyka też i pod wieloma względami film jest efektowny, ale nie wydaje mi się też, żeby... No, że coś jednak ten epos Homera traci, gdy jest wrzucony w taką formę dużego ekranu. No i też myślę, że no momentami też trochę zawodziło to, że jakoś nie do końca mam wrażenie, że reżyser czy scenarzysta wszedł w tą historię i w mentalność Greków, a bardziej rzeczywiście widać tą, takie nuty bardziej współczesne. No, na przykład w niektórych właśnie wypowiedziach Penelopy czy Heleny ten taki wydźwięk feministyczny może zrozumiały. No ale jednak wydaje mi się, że to trochę...
Nie
do końca starożytny. No i też trochę jakby to przeszkadza w takim wejściu w tą historię. Oczywiście zawsze będziemy, jak coś tworzymy w dzisiejszych czasach, no to mamy naszą perspektywę i nigdy nie odtworzymy jeden do jednego tej mentalności greckiej, ale myślę, że tutaj jakby można było zastosować większą subtelność. Więc powiedziałabym, że nie jakiś zawód totalny, ale też myślę, że nie jest to jakieś arcydzieło, do którego będę wracać i no, coś takiego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad
wnet. A gościem Poranka Wnet jest profesor Władimir Ponomariow, przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Wiemy, jaki podstęp zastosował Odys czy Ulises, a jakie podstępy stosuje Putin w czasie tej wojny na Ukrainie?
No niestety, chciałoby się powiedzieć coś dobrego, ale niestety widać, że Putin wcale nie zamierza skończyć tą wojnę. Co więcej, my teraz obserwujemy zwiększenie represji w stosunku do każdego, który obywatela rosyjskiego, który chce zakończenia tej wojny. I to robiono przed tak zwanymi wyborami do Dumy Państwowej. A są bardzo wyraźne pogłoski i propaganda rosyjska przygotowuje się do mobilizacji po tych tak zwanych wyborach. Co prawda, widać, że teraz już większość Rosjan nie może powiedzieć, że oni nie wiedzą o tym, że wojna w Ukrainie idzie. Dlatego, że ataki dronowe, szczególnie po Krymu, po tym zakładom ropy naftowej czy gazu, dali oznaki для людей. Są olbrzymie kolejki po paliwo. Ale z drugiej strony widać wyraźne nasilenie ataków rosyjskich na miasto ukraińskie. I to jest też prawda. W związku z tym nadal trwa wojna i nadal trwa niebezpieczeństwo dla całej Europy.
Bo może Putin i myśli pan, że na stole, nie wiem jak taki stół Władimira Putina wygląda, leżą mapy sztabowe możliwych ataków na kraje bałtyckie, na Finlandię, na Polskę, na inne kraje europejskie?
No ja bym powiedział w ten sposób, że ponieważ Putin nie może udowodnić dla elit rosyjskich i dla obywateli rosyjskich w sposób jednoznaczny, że wojna jednak idzie sukcesem przeciw Ukrainie, to w związku z tym on musi mieć jakieś inne rozwiązanie, żeby odwlec uwagę społeczeństwa od porażek, no, niewygrania w trakcie tej wojny w Ukrainie. W związku z tym niebezpieczeństwo dla krajów bałtyckich czy Polski niewątpliwie istnieje. Ja nie mogę powiedzieć, bo nie widziałem tych map, o czym pan redaktor mówi, ale patrząc na logikę rozumowania reżimu rosyjskiego, widać, że on chce odwrócić uwagę społeczeństwa rosyjskiego od tych niepowodzeń.
W korespondencji z Waszyngtonu profesora Adama Prokopowicza była mowa o wystąpieniach Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych Ławrowa, który tak w ostrych słowach powiedział o europejskiej pomocy dla Ukrainy, o licencji na rakiety, którą ma przekazać Wielka Brytania Ukrainie. Takie wystąpienie było?
Było. I trzeba powiedzieć, że ostatnio wszystkie środki przekazu masowego, które pracują na Putina, nasilili aktywność w stosunku. Ja szczególnie zwracałem uwagę na słowo Polska, ponieważ jesteśmy tu i mieszkam w Polsce. I widać, że bez przerwy i Ławrow, i ta pani Maria Zacharowa, rzecznik, tak zwany rzecznik tak zwanego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ona ciągle zwraca uwagę i ciągle zwraca się do społeczeństwa polskiego. Tak dość perfidnie. Perfidnie ze względu na poparcie Ukrainy. W związku z tym widać, że Rosja przygotowuje na ataki. Może to będzie hybrydowe ataki, może nawet gorące ataki, takie lokalne, na pograniczny kraj NATO z Rosją.
Ale to przygotowuje Rosjan na to, że coś takiego może nastąpić.
I przygotowuje Rosjan i próbuje zrobić nacisk na społeczeństwo europejskie. Nie popierajcie, inaczej będzie źle.
A jak w mediach rosyjskich, nie wiem, czy pan profesor nie obserwował ten kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, był opisywany?
No, bardzo z dużą sympatią w stosunku do kryzysu. Dlatego, że ja nie chcę ocenić te uwagi Rosjan na temat tych stosunków. Ja chcę tylko podkreślić jedną rzecz, że każdy rozłam, każde pogorszenie stosunków wśród krajów walczących z Rosją, to idzie na korzyść reżimu putinowskiemu.
I potrafią Rosjanie też pracować, żeby był jak najgłębszy.
Rosjanie będą wykorzystywać każdy moment, który jest niekorzystny dla Europy.
A czy informacja o tym, że już Władimir Putin ma tylko 60% poparcie w Rosji, jest prawdziwa, czy nie?
Proszę pana, в таким режимі тоталітарним, который репрезентує зараз Росія, кожна лічба
може бути правдива або фальшива.
Фальшива. В зв'язку з тим, напевно, я можу повідомити, бо мам інформацію з території російських в Донбасі, що люди вже починають мовити, що по це були тилі страцоно люди. Скоро звичайства над Україною нема. Але єднак то є дуже наразі слабе. Потрібне є ще удержання в сторони Росії, щоб росіяни єднак зрозуміли, що справи глембі виглядають, ніж то, що лежить на поверхні.
То до тієї пори, то трошки мусимо ще цофнути в часі, щоб повідомити, що то є та пора, але мешканці Москви чи Петербурга не відчували тієї війни, а зараз по атаках українських дронів і ракет на центра логістичні, то навіть są ponoć kłopoty z takim zwykłym zaopatrzeniem w Moskwie. I znów pytanie, czy to prawda, czy nie.
Proszę pana, sytuacja gospodarcza rosyjska i pod wpływem ataków ukraińskich i pod wpływem nieudolności tego reżimu na prowadzenie tej długoterminowej wojny, oczywiście widać nie tylko w regionach, ale i w Moskwie. Rosjanie zauważyli, że idzie wzrost cen, ale так, щоб повідомити, що відчуваю брак, такий здецидований брак тих чи інших товарів, то є ще завчасні.
Чи надал ресторація і на Флориді, як повідомив професор Адам Прокопович, і в Москві є повна?
Niestety pełne.
A z wakacjami? To takie prozaiczne problemy, z którymi żyje Rosjanie lub chcieliby pojechać na Krym na wakacje. To jest niemożliwe.
Proszę pana, to jest właśnie tu, to jest pozytywne. Teraz widać, że ponad 50% hoteli na Krymie stoją puste. I to prawda. To Rosjanie odczuli uderzenie ukraińskie. Ale trzeba powiedzieć, że nie wakacje określają wewnętrzne samopoczucie Rosjan, niestety. W związku z tym trzeba nadal pracować nad tym, żeby zwiększać poparcie Ukrainy militarne, żeby ona mogła z jednej strony ochronić swoje miasta przed brutalnymi atakami Rosjan, a z drugiej strony zwiększyć nacisk na rosyjskie miasta i rosyjski przemysł paliwowy.
I być może przemysł zbrojeniowy, bo te duże fabryki zbrojeń chyba nie zostały naruszone czy uszkodzone przez Ukraińców.
No niektórzy są. W Czeboksarach zakłady pod Tulą azot, które produkują azot i proch. Матеріали вибухові зостали нарушені. Але, може, для пана редактора я би повідомив. Забачимо, Москва лічить зараз мені вінці 18 мільйонів. І люди. А відчуваю, так реально відчуваю, кількадесят, може, сетка людей від тих удержень по закладу полівовому обок Москви, чи в певних дільницях, ближліжонцях до самої Москви. В зв'язку з тим 100
тисяч.
100 людей, 100 осіб. А з другої сторони 18 мільйонів. В зв'язку з тим, люди ще так направду в Москві не відчули на себе удаження українців. Я не мовлю о Білгороді, о Курську, о Брянську, тих регіонах, які граничать з Україною. Там, очевидно, відчуваю це дуже моцно. А в самій Москві, а Москва, там, де є еліти російські, нема так звана середня класа російська. Вони є ще, юж ведзу он там же війна, єст, але не вигод, ще не отримує.
А принаймні рząd російський відчуває таку пустку в касі, чи те пеніądze на війну наразі росіяни мають?
Я хотів би щось позитивного повідати пану редакторові, але ще не прийшов час, щоб так твердити, що каса є пуста. Зауважмо, що засоби банку центрального в злочі вже звінкшилися, сон вінкші, ніж то, що було перед війною.
Czyli i zasoby z własnego wydobycia, czy z tych afrykańskich złóż?
Ze wszystkich. I z afrykańskich złóż i z własne zasoby. I ze względu na to, że ceny na złoto szli przez wiele miesięcy do góry.
A siła władzy Władimira Putina jest cały czas taka sama, bo czasami pojawiają się informacje, a to, że jest zagrożony, a to, że się boi zamachu, a to, że coś tam, to takie informacje to są, tak jak na początku wojny były informacje, że tam Putinowi się trzęsie ręka, albo że opada mu powieka, że jest ciężko chory i wszystko okazało się nieprawdziwe.
No niestety my chcemy. Człowiek tak jest stworzony, żeby mieć jakieś pocieszające wiadomości, a nie siedzieć tylko i nie plakać w rozpaczy. W związku z tym każdy sukces, mały sukces, małe drgnięcie ręki u Putina, my od razu zaczynamy traktować jako coś bardzo poważnego. Niestety, ja nie mogę powiedzieć coś pocieszającego do słuchaczy Radio Wnet.
A w tym układzie władzy Władimira Putina, czterech najważniejszych, to jest kto? Ławrow kiedyś wypadł z łask, ale chyba powrócił.
Nie. W reżimie totalitarnym powiedzieć, że ten, czy inny, czy trzeci, czy czwarty coś znaczą, to tak nie można powiedzieć. Ale na pewno bardzo ostro działa minister obrony, który walczy, czasami wygrywa, czasami przegrywa z korupcją. Oczywiście bardzo mocno idzie Kirienko, który jednak organizuje tą tak zwaną kampanię wyborczą do parlamentu i wciela programy ludobójcze do szkół średnich w Rosji. Nadal Kowalczuk, ja ciągle słyszę i widzę Kowalczyków, którzy komentują te czy inne wydarzenia. Także nie ma, nie wygląda na to, że coś poważnego dzieje się. Natomiast wszyscy oczekują. І однак доходить поволі. І о тим свідчить публікація в економісті олігарха, так званого олігарха, богатого чоловіка Мельниченко, то видать, що російські олігархові починають шукати різних друг до Європи. А то свідчить о тим, що вони починають поволі приготовуватися до zmiany reżimu.
Ale szukać dróg do Europy w jakim sensie?
oni szukają tych, którzy wybaczą Rosji. Rosję i im, że uczestniczyli w tej ludobójczej wojnie w Ukrainie. I to, że na Zachodzie, w Brytanii, jednym z najbardziej popularnych czasopism, jakim jest Ekonomist, pojawia się taki artykuł Мельниченко, który właściwie robi propagandę putinowską. W ogóle nie mówi nic об Україні, а мові о тим, що ви вважаєте, не можна без перерви атаковувати Росію, бо Росія, якщо хочете, щоб Росія повручила на в гроно панц демократичних, то не треба ображати росіян і Росію. І теж то видруковано ту в Європі, то значить, що сон такі кренги європейські. Очевидно, то не ході в Польську чи краї Балтицьких, але дальше от границы з Росією, там появляються...
Немці, французи, англійці.
Так, там появляються те варстви сполечні, которым już są zmęczeni tej wojną i chcieliby nie pojednać, ale zacząć współpracować z Rosją.
Powiedział pan, wprowadza ludobójczy program do szkół. Co pan miał na myśli?
Ja mówię, że on bardzo aktywnie przygotowuje nowe pokolenie, które będzie nienawidzić Zachód, demokrację i które będzie gotowe klać swoje życie na rzecz takich idei, jakie głosi obecny reżim. Ja już mówiłem słuchaczom Radio.net, że byli nawet zdjęcia z cmentarza, gdzie pochowani oficerowie polski w Katyniu, że treningi bojowe tych junarmiejców, oni zrobili szelnice z tych cmentarzy. A to znaczy, że oni
uczą się nienawiści do
nienawiści do ludzi. I do polskich ludzi, do Europy i tak dalej.
I to jest w programie każdej szkoły w Rosji?
Tak, tak. To bardzo, bardzo mocno. To nawet znacznie teraz w sposób bardziej agresywny niż to, co ja miałem w swoim życiu. A ja oczywiście, jak każdy człowiek, przeszedł i szkołę rosyjską, i uniwersytet radziecki. I było ciężko przeciwdziałać tym tendencjom, które mnie wbijali w głowę.
Potem się pojawiły lata 90., lata odwilży za czasów Jelcyna, a teraz...
A to było maksimum 10 lat, a teraz to wszystko powróciło. I te programy, wystawy, my mówiliśmy o wystawie niedawno, która odbyła się w Moskwie, 10 wieków rusofobii polskiej, to wszystko działa na niedojrzały, młody mózgi młodych Rosjan, żeby nienawidzić Europy i żeby widzieć, że za granicą Rosji tylko są wrogowie.
A na wschodzie, czyli Chiny, to państwo zaprzyjaźnione.
No, z Chinami to dość w świadomości Rosjan dość ciężko, bo jednak obawy przed tym klosem azjatyckim bardzo, bardzo duże, ale widać, агресивność, gospodarczą agresywność Chin na wschodzie i wschodniej Syberii. I ponieważ po prostu to te ludzie, Rosjanie, którzy tam mieszkają, oni otrzymują pieniędzy dzięki tej współpracy z Chinami. I to oczywiście przygotowuje Chiny na zagarnięcie tych terytoriów nie w sposób militarny, ale w sposób gospodarczy.
Tak jak to robią Chiny w Afryce, tak jak to robią Chiny na całym świecie i nawet w Europie.
Tak jest, tak jest.
Ten Konfucjusz jest sprytny, prawda?
Tak.
I tych koni trojańskich potrafi bardzo wiele w rozmaitych miejscach wskazać. Tak? Tutaj koń w postaci samochodu, tu koń w postaci metali ziem rzadkich, tutaj jakiś koń taki, jaki koń jest chiński, każdy widzi.
Mnie to łatwiej o tym mówić, dlatego że mój wujek był najlepszym specjalistą od spraw Chin. I ja z krwią, od młodości słyszałem od niego jedną i bardzo ważną uwagę. Nie można ufać Chińczykom. I w związku z tym ja oczywiście patrzę w większym stopniu na Zachód, na Europę, gdzie są nasi rodacy, a nie na Chiny, które byli częścią Złotej Ordy.
Ale no tak, to pamięć o Złota Orda nadal jest w pamięci Rosjan, to bez wątpienia. Ale to taką uwagę też musi znać Władimir Putin, który jak jeździ do Pekinu podpisywać kolejne porozumienia i kolejne handlowe porozumienia z Pekinem, wie o tym, że Chińczykom nie należy ufać. Czy też tego Władimir Putin może nie wiedzieć?
Putin na to patrzy bardzo pragmatycznie. Dzisiaj wojna by skończyła natychmiast, gdyby Chińczycy przestali pomagać Rosji. Chiny nie dają licencji na nowe technologie, ale dostawy części zamiennych półfabrykatów to na pewno idzie na pełną skalę do Rosji. W związku z tym Rosjanie, gdyby nie Chiny, wojna przeciw Ukrainie zatrzymała się.
Profesor Władimir Ponomariow jest gościem poranka wnet. No to zajrzyjmy w takim razie na Bliski Wschód. No i? Ażebym zadał pytanie. Żeby chce pan profesor, żebym zadał pytanie, żeby żyrafa zadała pytanie. Tak?
Tak jest.
Ma zadać pytanie, kto wygrywa tą wojnę na Bliskim Wschodzie.
Z mojego punktu widzenia, ja nie jestem dyletantem w tych sprawach, ale w moim...
Ja jestem czy nie jestem? Jestem dyletantem.
Czyli... Jestem dyletantem. I mogę powiedzieć, że tak po dyletancku mówiąc, każda wojna, w każdej wojnie są tylko przegrani.
No dobrze, to filozoficzne zdanie takie z Konfucjusza zaczerpnięte. Na pewno tak Konfucjusz powiedział, no ale w realnej wszyscy przegrywają, to prawda, ale coś pana dziwi w czasie tej wojny, czy dziwi pana, nie chcę podpowiadać, co może pana dziwić, bo to jest pytanie otwarte.
Nie, no ja muszę, patrząc na wojny Stanów Zjednoczonych przeciw Iranu, to ja widzę duże podobieństwo z tym, co dzieje się pomiędzy Rosją a Ukrainą. W związku z tym ja widzę, co dzieje się, ale widzę, że wygrać w ten sposób, w jaki Amerykanie próbują z Iranem, nie uda się. Tylko bombardowaniem Iranu można zwiększyć opór irański. Tylko wykorzystanie armii lądowej. Jeżeli tego nie będzie, to wygrać z Iranem moim zdaniem nie jest możliwe.
Ale to i chyba Iran naprawdę czeka na taką lądową operację. Taka lądowa operacja to jest nie do przeprowadzenia. Ten Iran, Persja jest potężna. 90 milionów ludzi, góry, doliny, w nieprzyjazny teren. To na to się nie zdecyduje Donald Trump.
Sądzę, że panie redaktorze, pan jest, ma rację. W związku z tym wracam do swojego pierwszego zdania. Że każda...
I że ta wojna, a drugie zdanie, że ta wojna jest nie do wygrania przez Stany Zjednoczone.
I nie do wygrania. Nie do wygrania.
No to jakie konsekwencje geopolityczne będą tego, że supermocarstwo, które rządziło światem, nie jest w stanie osiągnąć swoich celów w tak newralgicznym miejscu jak Bliski Wschód.
A popatrzmy, co było ze Stanami Zjednoczonymi w Afganistanie, a co było z Rosją w Syrii, a co jest w Rosji w Ukrainie. Czas na wygranie przez mocarstwo przeszedł, ale zwiększa się coraz w większym stopniu, zwiększa się niestabilność światowa. I to tworzy możliwości dla rozpoczęcia trzeciej wojny światowej. No to jest to niebezpieczeństwo.
O ile się jeszcze nie rozpoczęła, bo tak niektórzy twierdzą, nawet papież Franciszek powiedział, ta wojna trzecia światowa się zaczęła już, nie wiadomo, w 2014, 2009, 2008, a może naprawdę 11 września 2001 roku, bo gdzie jest jej początek, gdzie są jej korzenie? Może na początku świata, może w wygnaniu Adama z raju się rozpoczął ten konflikt, który trwa i będzie trwał na wieki wieków. Amen.
Panie redaktorze, pojęcie, że dziś, ja zgadzam się z Ojcem Świętym, że wojna już idzie. Ja sam w swoich wywiadach bardzo często używam tego słowa, że właściwie trzecia wojna już idzie. I przeciw Polsce. No przecież widzimy ataki hybrydowe, widzimy agentów rosyjskich na terenie polskim. W związku z tym wojna jest. Ale jeżeli dojdzie do gorącej wojny, ja sądzę, że my nie będziemy pytać każdego. Każdy na swojej skórze zauważy, że rozpoczęła się ta wojna.
To prawda. A co słychać w Kongresie Deputowanych Ludowych? Jak opozycja zewnętrzna rosyjska, jaka jest jej siła, co ustalacie?
No, trzeba powiedzieć, że ten ostatni kongres, który odbył się pod koniec czerwca, pokazał, że ten ruch antyputinowski, taki zdecydowany ruch, który reprezentował kongres, pozostał. Było więcej ludzi niż na poprzednich kongresach. Na tym kongresie było 130 osób, 60, mniej więcej 60 było offline, siedzieli w sali, a mniej więcej 60 были online. И просто зауважально активность в приготовлении różnych papierów, różnych dokumentów, różnych ustaw. To znaczy praca nad przygotowaniem sytuacji po odejściu Putina trwa. I w związku z tym ja jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim politykom polskim, którzy i uczestniczą w posiedzeniach, i wspierają ten ruch Rosjan antyputinowski.
O czym w poranku wnet powiedział profesor Władimir Ponomariow. Panie profesorze, specjalista od środka wszechświata. Tak?
Tak.
Ale nie wierzę w to, że jest środek wszechświata. Nie wierzę. Nie. Według pana nie ma. No właśnie. Tylko śmiech. Śmiech fizyka.
No, ale ja całe swoje życie zawodowe zajmuję się początkiem wszechświata, bo to jest mój zawód. jestem wychowancem szkoły, który bierze początek od Alberta Einsteina.
A wystarczy przeczytać pierwsze zdania w Biblii i wtedy wszystko jest jasne.
Tak jest.
Władimir Ponomariów był gościem Poranka w Net. 8:43 na naszym zegarku i na państwa zegarkach, o ile państwo słuchają Radia Wnet w Polsce, bo w różnych miejscach słuchamy Poranka w Net. Dobrze, tak się zastanawiam. Czy Konrad Mędrzecki i kolejna opowieść o impresjach po obejrzeniu Odysei? Może tak zróbmy.
Wychodzimy właśnie z seansu Odyseja, filmu Nolana. Jakie wrażenia dla pana?
Bardzo pozytywne, troszeczkę brutalny momentami, ale bardzo dobrze zrobiony i wydaje mi się, że to jest bardziej realistyczny. Lubię takie filmy, w których widać więcej, że aktorzy chodzą po naturalnej plaży niż po zielonym, jak to się nazywa, ekranie i są dostawiani tylko komputerowo. Tutaj miałem takie odczucie nawet na tym.
A postacie, które się podobały najbardziej?
To znaczy, moim zdaniem aktorzy byli bardzo mocno dobrze dobrani i każda rola była taka na dużym poziomie. I nie była elegancko kosmetyczna, wypicowana, tak jak w niektórych filmach, że wszyscy są wymalowani do roli i chodzą jak to powiedzieć, no są tacy gładziutcy, że wychodzą tak jakby wyszli dopiero z kabiny.
Czyli poleca pan.
Jak najbardziej.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy, bo już późno, północ się zrobiła. Długi film, ale się dało wytrzymać.
Nie nudzi. Wszystkim nie nudzi i naprawdę jest wysoki poziom.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jutro poranku Radia Wnet, proszę słuchać, to będzie puszczone.
I zostało w Poranku Wnet puszczone. No dobrze, to mamy jeszcze trzecie nagranie i trzecią impresję.
Proszę państwa, jesteśmy właśnie, ja też jestem po obejrzeniu Odysei, właśnie nowa wersja i właśnie spotykam właśnie kogoś, kto obejrzał. Dzień dobry panu, witam serdecznie.
Dzień dobry,
no bardzo i co, miło. No i co, właśnie, jakie wrażenia? Tyle godzin może, Jezu.
Wie pan, na początku miałem trochę sceptyczne oczekiwania wobec tego filmu, bo bardzo dużo w internecie było afer niektórych dotyczących castingu, albo na przykład powiedzmy pewnych charakteryzatorskich realizacji.
Niektórzy no ale się wrażenia, pytali. Wrażenia.
Generalnie kupiłem ten film. Tak. W sensie byłem, tak jak mówiłem,
ciągnął
byłem sceptyczny.
Się pan, tak?
Tak, ale jak ogląda się całość, to rzeczywiście kupuje się to. Zwłaszcza, że niektóre sceny naprawdę robiły wrażenie. Nie wiem, czy to było widoczne na trailerach, bo trailerów nie widziałem, ale sceny z Cyklopem, naprawdę on wydawał się straszny i sama też puenta całego filmu, kiedy on już się kończył, jakby rzeczywiście miałem ciarki, kiedy zdawałem sobie sprawę, jaki rzeczywiście był, powiedzmy, przekaz tej interpretacji Nolana. W ogóle był bardzo ciekawy taki, ciekawa jego analiza tej pieśni, na przykład w związku z takim realistycznym podejściem do niektórych motywów, że na przykład to porwanie Heleny nie było jedynym powodem do rozpoczęcia tej wojny trojańskiej, ale tak naprawdę pewne geopolityczne i handlowe po prostu pobudki, tak, a sama Helena była tylko pretekstem do tego wszystkiego.
Dobrze. A Penelopa się panu podobała?
Penelopa?
To ostatnie pytanie. Mamy dużo czasu.
Anne Hathaway. Było jej mało, szczerze mówiąc. Myślę, że zagrała dobrze, ale mam wrażenie, no nie była to główna postać. Najbardziej...
Nie zakochał się pan.
No nie. Anne Hathaway, ja sam mam 24 lata. To nawet nie w moim wieku, tak szczerze mówiąc.
Więc czyli co? Poleca pan naszym słuchaczom?
Tak, myślę, że warto obejrzeć. Zwłaszcza ludzie, którzy byli sceptyczni do tego i tak mogą pójść i kupić ten film, całą tą jego wizję.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio Wnet. Radio, robimy radio. Radio Wnet.
My staramy się za pomocą naszych rozmaitych możliwości przenieść się do Zakopanego, żeby porozmawiać z Magdą i Marcinem, z Magdą Rząsą i Marcinem Rząsą, bo wielkie święto Galeria Antoniego Rząsy obchodzi swoje 50. urodziny, ale tego połączenia na razie nie mamy, chyba że mamy połączenie audio, nie mając połączenia wideo, a może nie mamy połączenia, może mamy, nie mamy, mamy, nie mamy, mamy, nie mamy. Rozmaite rzeczy się dzieją. Ja obserwuję ekran naszego telefonu, na którym powinno się pojawić. O, się pojawiło, czyli już okej, się pojawiło, czyli głos z Zakopanego już słyszymy, tylko jeszcze nie widzimy.
Dobrze, to przestań udostępniać.
O, widzimy, trwa walka i zwycięska walka. Widzę Magdę Rząsę, która nie, jednak zwycięża technologia na razie. To tak jak mecz sportowy. Dzień dobry. Tylko nic nie słychać.
Ani jego, ani nic.
Ani nic. A ja słyszę, a mnie nie słychać. A dlaczego mnie nie słychać? Bo może coś klikniemy. I kliknęliśmy. Można usłyszeć opowieść teraz.
Nie. Słyszymy.
Opowiadaj.
A chodź na balkon.
Nie. Mówić chyba, tak? Mm-hmm,
tak,
możemy,
brawo,
mówić,
Magda, brawo.
Ale
brawo.
Was nie słyszymy.
Trudno. Mówimy.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Serdecznie witamy w Galerii Antoniego Rząsy, która dzisiaj obchodzi swoje dokładnie 50-lecie. Jesteśmy w Zakopanem, w niedaleko pięknej Doliny Strążyskiej, gdzie 50 lat temu ojciec Marcina Rząsy, Antoni Rząsa, wybudował dom dla swoich rzeźb, który tutaj trwa, w którym prezentujemy kolekcję rzeźb Antoniego Rząsy. Marcin, może ty coś opowiesz?
Znaczy, to jest rzeczywiście, przygotowując te obchody, jednym z elementów tych obchodów jest wystawa prezentująca różne takie artefakty, różne pamiątki, różne rzeczy, które przywołują wspomnienia i rzeczywiście, no chociażby jak wydrukowaliśmy całą listę wystaw, które się u nas odbyły, wystaw, które my organizowaliśmy poza galerią, to na nas to zrobiło wielkie wrażenie. Też taki przekrój przez różne czasy, w których przyszło galerii funkcjonować. W dzisiejszych czasach funkcjonowanie galerii właściwie no, tylko trzeba mieć wolę i determinację, a na przykład jak wyciągnęliśmy różne przedziwne dokumenty, które...
Nie widać tej kartki. A... Opowiadaj o Antonim.
No w każdym razie, kończąc jakby ten wątek tych różnych dokumentów, no to rzeczywiście to, żeby spowodować, żeby w czasach PRL-u galeria była galerią, żeby mogła działać, to było coś niesamowite, bo rzeczywiście pierwotnie w pierwszym założeniu to była galeria, która przede wszystkim prezentowała twórczość Antoniego Rząsy. Niestety ojciec galerią się mógł cieszyć tylko przez 4 lata.
A potem zmarł. Także dzięki Marcinowi ta galeria cały czas funkcjonuje, cały czas jest żywym miejscem. Może ja przełączę tą kamerę na odwrotny, jeżeli to się uda, na odwrotny typ i pokażę Państwu, jak wygląda galeria Antoniego Rząsy. To była prawdopodobnie największa prywatna galeria w PRL-u. Natomiast jest to pomieszczenie kilku, nie wiem, 20-30 powiedzmy paru metrów kwadratowych, w której prezentujemy kolekcję jednego z najciekawszych i najwspanialszych rzeźbiarzy polskich, który w swojej opowieści, swojego dzieła opowiada o losie, o ludzkim losie, o ludzkim cierpieniu, o ludzkich pytaniach, trudnych pytaniach. Natomiast w tych czasach najpierw PRL, socrealizmu, a potem w czasach królującej abstrakcji i nowoczesności został wierny sztuce figuratywnej i został wierny sztuce sakralnej. Opowiada o losie człowieka, o ludzkich historiach, posługując się symbolem Chrystusa ukrzyżowanego. Tutaj pokazuję w tej chwili cykl Chrystusów oświęcimskich. Antoni Rząsa mówił, wziąłem tego Chrystusa i zrobiłem z niego człowieka. I jakby posługując się symbolem piety czy Chrystusa, opowiada o ludziach. Uważa, że to jest taki bardzo bardzo uniwersalny symbol ludzkiego losu. Galeria jest zawsze czynna, galeria jest zawsze, zawsze do nas można przyjść, jak się jest w Zakopanem. Trzeba do nas zadzwonić, żeby się umówić, ponieważ jesteśmy zupełnie prywatni, jesteśmy niewspierani przez nikogo, jesteśmy tak zwaną rodzinną instytucją kultury, w której jakby dom, życie rodzinne przenika się z tą działalnością kulturalną. W związku z tym no, trzeba do nas zadzwonić, żeby do nas przyjść, ale bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich i chodźcie do nas. Jakie? Czekaj, jakie co? Musisz, Krzysztofie, dać trochę do góry tą kartkę, bo widzę tylko jakie obchody. No w tym roku obchodzimy 50-lecie, to znaczy dokładnie 21 lipca 1976 roku Antoni Rząsa otworzył to miejsce i postanowiliśmy to uczcić. Jednak pół wieku to jest coś poważnego. I słuchajcie, zrobiliśmy taką, normalnie siedzimy w sztukach wizualnych, a tym razem zrobiliśmy coś takiego, że zaprosiliśmy muzykę, zaprosiliśmy Pawła Mykietyna i poprosiliśmy go, żeby stworzył muzykę specjalnie dla galerii. Także dzisiaj o 18:00 będzie koncert, który będzie też dla nas niespodzianką. Usłyszymy to pierwszy raz. Będzie raga wykonana przez Miłosza Pękale, która pokaże nam, która będzie, nie wiem, dialogować z galerią Antoniego Rząsy. No jesteśmy super ciekawi. Oprócz tego będę. Poza tym przygotowaliśmy taką wystawę fotografii rodzinnych. Ja w sumie bym. Nie, tam się zerwie Wi-Fi. Fotografii rodzinnych autorstwa Zofii Rydet. I to jest niesamowite, ponieważ mama Marcina, Halina Rząsa, była doskonałą fotografką, ale to zawsze ona robiła zdjęcia. W związku z tym mamy mnóstwo zdjęć z Antoni Rząsa, z małym Marcinem Rząsą, a nie mieliśmy do tej pory żadnej fotografii rodzinnej. I okazało się, że Zofia Rydet była w Zakopanem i zrobiła takie zdjęcie. Także pokazujemy zdjęcia rodzinne. Nie widzę. Co się dzieje w Zakopanem? Marcin, co się dzieje w Zakopanem?
Szkoły kamera wystawa.
W Zakopanem jest bardzo dużo w tej chwili super ciekawych rzeczy się dzieje, dlatego że jest bardzo dużo wystaw, to znaczy to jest nasz, jakby nasz temat, tak? Jest genialna wystawa w filii Muzeum Tatrzańskiego w Willi Oksza o 150-leciu szkoły, początkowo Szkoły Przemysłu Drzewnego, teraz Szkoły Liceum Plastycznego imienia Antoniego Kenara. Bardzo polecamy tą wystawę. W Czerwonym Dworze, czyli willi, w której mieszkał Stefan Żeromski, która jest teraz Centrum Kultury Rodzinnej, jest mega, mega wystawa jednego z najwspanialszych rzeźbiarzy polskich, Stanisława Cukra. Stanisław Cukier był uczniem Antoniego Rząsy, a potem wieloletnim dyrektorem muzeum i gdzieś tą swoją twórczość, to nie jest człowiek, który się rozpycha łokciami, także jest zupełnie niedość znany jak na genialność jego twórczości. I także Czerwony Dwór koniecznie. To jest po prostu taki top of top sztuki polskiej. Przez wakacje dostępna jest także wystawa w Kuźnicach, w Spichlerzu. Wystawa na temat Zamoyskich, Jadwigi Zamoyskiej, Władysława Zamoyskiego. Ta wystawa jest trudno dostępna, bo ona jest tak troszeczkę z boku w Spichlerzu, ale w czasie wakacji są tam wolontariusze i można ją zobaczyć. Naprawdę warto zobaczyć, jak to Zakopane powstało.
Wspaniała wystawa.
I jeszcze fotograficzne, to temu postaszicu i o fotograficzne.
To jeszcze jeżeli chodzi
ale
o
mamy
wystawy.
Konkurencję, ale urząd jest najlepiej.
W takim centrum edukacji, które powstało w Kirach, jest wystawa przypominająca zasługi Staszica, jeżeli chodzi o badanie teatr i poznawanie tych gór. Jest to bardzo ciekawa wystawa. No i też jako że Zakopane kojarzy się z zimą, sportami zimowymi i śniegiem, to mimo, że jest środek lata, to też Muzeum Tatrzańskie przygotowało bardzo ciekawą wystawę fotografii. To jest wystawa, która bazuje na zdjęciach, które zostały w Muzeum Tatrzańskim tuż przed II wojną światową. Była wystawa, która po prostu prace nie zostały rozesłane i ona w całości jest w zbiorach muzeum. Niezwykle smakowita, piękna, czarno-biała fotografia zapowiadająca nadejście zimy.
Także właściwie nie ma po co chodzić w górę, bo można chodzić od wystawy do wystawy, ale do nas przede wszystkim. Dziękuję za rozmowę. My też bardzo dziękujemy i serdecznie was pozdrawiamy i dziękujemy, że jesteście.
Jesteśmy, a my dziękujemy bardzo za rozmowę. Bogdańskiego 16a Galeria Antoniego Rząsy obchodzi dzisiaj swoje 50. urodziny. Magda Rząsa i Marcin Rząsa byli gośćmi Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam Zakopane i pozdrawiam wasz gościnny dom i zachęcam do tego, żeby państwo jak będą gdzieś w okolicach albo w samym Zakopanem, żeby na ulicę Bogdańskiego przyjść i zobaczyć te wszystkie piękne rzeźby. Jest godzina 8:59, to jeszcze tylko na zakończenie popatrzę na pierwsze strony dzisiejszych gazet. Spółki nie dla polityków bez doświadczenia. To jest tytuł z Rzeczpospolitej. Hiszpania uratowała futbol, to wiemy. Posłowie nie robią sobie krzywdy, co w tym artykule jest, nie wiemy, ale Gazeta Polska codziennie chyba ma dzisiaj najmocniejszy tytuł. Czas decyzji w PiS, czyli w Prawie i Sprawiedliwości. W czwartek mija ostateczny termin na złożenie przez członków klubu PiS oświadczenia, że nie należą do stowarzyszenia o charakterze politycznym. Brak tego typu deklaracji będzie skutkował wykluczeniem z partii. Przedstawiciele kierownictwa PiS zapewniają, że część działaczy zrezygnowała już z udziału w tego typu organizacjach. Domyślam się, że rozmowy zmierzające do rozwiązania sytuacji z korzyścią dla wszystkich stron toczą się cały czas, mówi Gazecie Polskiej Codziennie profesor Henryk Domański. W czwartek już Poranek Wnet poprowadził Łukasz Jankowski. Ja zachęcam państwa do słuchania Radia Wnet, do pamiętania o tym, że wspieranie Radia Wnet to jest coś bardzo istotnego i pocieszająca wiadomość, że ta nowa konsoleta, którą kupiliśmy dzięki państwa wsparciu, już niedługo będzie w naszym studiu, a wtedy nie będziemy mieli problemów, chociaż o tych problemach napisał pan Konrad, że są na razie do tymczasowego rozwiązania. To pocieszenie dla pana Tomasza, który w okularach i z uśmiechem realizował i z pewną trwogą w sercu realizował dzisiejszy Poranek Wnet. A teraz w Poranku Wnet wiadomo.